Debata w Polskim Radiu Białystok.
Jest 13:25. W czwartki o tej porze na naszej antenie są przedwyborcze debaty kandydatów na podlaskich parlamentarzystów. Mówiliśmy już o edukacji, ochronie zdrowia. Za tydzień będzie o gospodarce. Dziś natomiast nasi goście powiedzą, jak zadbać o bezpieczeństwo Polaków. Przed mikrofonem Renata Reda. Program realizuje Kamil Kalicki. Dzień dobry.
Debata w Polskim Radiu Białystok.
O bezpieczeństwie Polski dyskutować będą przedstawiciele 6 komitetów wyborczych, podlascy kandydaci do Sejmu. Każdy z naszych gości będzie mieć minutę na odpowiedź. Czas odmierzać będziemy przy pomocy specjalnego sygnału. A po serii pytań na koniec każdy z kandydatów do parlamentu będzie mieć jeszcze dodatkową minutę na ustosunkowanie się do wypowiedzi politycznych konkurentów. Jeśli chodzi o kolejność wypowiedzi, to przed kilkoma minutami poza anteną, ale w obecności wszystkich kandydatów przeprowadziliśmy głosowanie, a nasi goście dziś to w kolejności udzielanych odpowiedzi Łukasz Nazarko z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Szymona Hołowni, numer 27 na liście. Dzień dobry.
Dobry państwu.
Jacek Niedźwiecki, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej i Zielonych, miejsce na liście numer 5.
Kłaniam się, dzień dobry państwu.
Stanisław Derechajło, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 5 na liście.
Dzień dobry.
Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica na liście numer 1.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Grzegorz Gorlo, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, numer 5 na podlaskiej liście.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Oraz Jarosław Zieliński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, miejsce na liście numer 5.
Kłaniam się państwu, dzień dobry.
Zasady debaty i jej uczestników już znamy. I czas na pierwsze pytanie. W tej sprawie pojawiają się różne głosy i pomysły. Co dalej z zaporą na granicy polsko-białoruskiej? Czy będzie wzmacniana, czy rozbierana? Zgodnie z losowaniem pierwszy odpowiada Łukasz Nazarko z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga.
Szanowni państwo, migracji nie zatrzyma najwyższy płot. Tak jak mur berliński nie zatrzymał Berlińczyków przed ucieczką z NRD, tak jak mur chiński nie zatrzymał plemion i hord przed upadkiem cesarstwa, tak samo nasz płot nie uratuje nas przed migracjami i przed ich skutkami, które trzeba zwalczać w miejscu ich powstania. Nie jesteśmy jako Polska 2050 za tym, żeby w chwili obecnej podejmować trud rozbiórki tej zapory. Jednak stoimy na stanowisku, że tak jak ta bariera została stworzona, tak musi jej cały system zostać poprawiony. Ale poprawiony przede wszystkim nie kosztem Straży Granicznej, która ciężko pracuje, zapewniając nas bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przez dyplomację, aby zakończyć kupczeniem wizami za granicami państwa.
Czy zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie wzmacniana czy rozbierana? Odpowiada Jacek Niedźwiecki, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.
Bariera na granicy powinna zostać. Należy tylko wzmocnić i uszczelnić tą granicę, bo przecież co chwilę słyszymy o ludziach, którzy są przemycani, którzy przedostają się przez tę granicę. Ja mieszkając w Suwałkach, często w lokalnych mediach słyszę o tym, że grupy uchodźców spotykane są w lasach miejscowych, także granica powinna być bardziej szczelna z poszanowaniem praw człowieka. Jeżeli już ktoś zostanie złapany po stronie polskiej, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy krajem cywilizowanym w Europie Zachodniej i prawa człowieka powinny być respektowane. Także nie będzie rozbioru granicy, będzie rozbioru płotu, będzie uszczelniona i bardziej pilnowana, żeby tego przepływu uciekinierów, szczególnie z Białorusi, było jak najmniej.
Na pierwsze pytanie w pierwszej rundzie odpowiada teraz Stanisław Derechajło, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Oczywiście płot został zbudowany i płot będzie nadal trwał. Nikt go nie będzie chciał tutaj rozbierać, na pewno nie Konfederacja. Natomiast wzmocnić, zabezpieczenie naszych granic jest to jeden z celów też działalności politycznej Konfederacji. Myślę, że na pewno będziemy wzmacniali to w systemy elektroniczne, które będą wspomagały pracę Straży Granicznej i zabezpieczały ludność tam mieszkającą przed napływem imigrantów. To, co też trzeba będzie na pewno uczynić, to wzmocnić, no, zapewnić to bezpieczeństwo ludności mieszkającej w rejonach przygranicznych, ludności ze strefy nadgranicznej. Jest to kilkadziesiąt gmin, które są w tym obszarze. Na pewno warto tam skierować specjalne fundusze, które będą mogły zabezpieczać bezpieczeństwo ludności tam mieszkającej, ale też bezpieczeństwo naszych granic. Tu granice nasi przodkowie walczyli przez wiele lat i granice Rzeczpospolitej są granicami. To rzeczą świętą, dlatego powinniśmy to wspierać i przygotowywać wszystko to, co jest w naszych siłach.
Jako czwarty na pierwsze pytanie odpowiada Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica.
Dopóki mamy za naszą granicą prezydenta Łukaszenkę, który jest pod nóżkiem Putina, to najprawdopodobniej ta granica będzie musiała istnieć. Dopóki będzie hybrydowy napływ i wypychanie ludności na to ogrodzenie i dopóki pogranicznicy z białoruskiej strony nie będą tej granicy pilnowali, nie unikniemy przekroczeń na granicy polsko-białoruskiej. Mamy perymetrię, mamy płot o wysokości 5,5 metra, mamy drony, mamy samoloty, mamy przesuniętą policję, wojsko, Wojsko Obrony Terytorialnej, służby, żołnierzy z całego kraju. Ja uważam z drugiej strony, że też powinni rządzący przeprosić wszystkich funkcjonariuszy, którzy tam pilnują 365 dni w roku, czy śnieg, czy słońce, czy deszcz, za to, że w MSZ-cie handlowano wizami i oni tutaj pilnowali tej szczelności, a niestety za rządów Prawa i Sprawiedliwości taki fakt miał miejsce i oni są bardzo zbulwersowani tym zdarzeniem.
Co dalej z zaporą na granicy polsko-białoruskiej? Czy będzie wzmacniana, czy rozbierana? Odpowiada Grzegorz Gorlo, Komitet Wyborczy, bezpartyjni samorządowcy.
Bezpieczna Polska to bezpieczne granice. Gwarancja przepływu i kontroli ludzi, a to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Zapora to jest tylko jeden z elementów. Na pewno musimy rozwijać bezpieczeństwo Polski i stosować środki stosowne do momentu, w którym będziemy się znajdować. Tylko bezpieczne granice to nie tylko granice przepływu ludzi, to też granice cyberprzestrzeni. Także rozwijanie bezpieczeństwa nas Polaków musi następować we wszystkich możliwych przestrzeniach. Bezpieczeństwo przepływu ludzi, bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe. To są wszystkie struktury, które gwarantują nam bezpieczne życie w Polsce. I element rozwoju, obrony tych granic, bo to są kolejne granice, gdzie musimy stawiać, jest warunkiem bezpiecznego, zdrowego i dobrego życia w Polsce. Uważam, że wydarzenia, które są, będą wymuszały nas różne środki.
O zaporze na granicy polsko-białoruskiej powie teraz Jarosław Zieliński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Hasłem wyborczym i celem Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczna przyszłość Polaków. Zapewniamy to bezpieczeństwo w każdym wymiarze i pod każdym względem, w każdym aspekcie życia państwowego i obywatelskiego. Zbudowaliśmy zaporę na granicy, która znacznie zwiększyła bezpieczeństwo terenów przygranicznych, ale także Polski i Europy, wbrew temu, że opozycja niestety tego nie popierała. Nawet teraz niektórzy zapowiadają to, że po wyborach, jeśli wygrają wybory, to ogrodzenie będzie rozebrane. W związku z tym powstało pytanie referendalne, żeby to było wiążące dla wszystkich Polaków, dla wszystkich rządzących, którzy wygrają wybory. Mam nadzieję, że to będzie Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście perymetria i także siły osobowe, Straż Graniczna, wojsko, policja, inne służby. Czuwamy jako państwo polskie nad bezpieczeństwem terenów przygranicznych. Ludzie mogą spać spokojnie. Dzisiaj ja często bywam na tych terenach przygranicznych i pytam mieszkańców tych terenów, rozmawiam z nimi, oni mówią, że teraz, kiedy jest zapora, kiedy jest perymetria, można spać spokojnie, a przedtem niestety było z tym bardzo różnie. Rano czasem znajdowano właśnie duże grupy osób na posesjach, w gospodarstwach mieszkańców.
To były odpowiedzi na pierwsze pytanie w przedwyborczej debacie dotyczącej bezpieczeństwa.
Debata w Polskim Radiu Białystok.
Do Drugie pytanie dotyczy naszych relacji z Ukrainą, które są teraz bardzo napięte, co bardzo cieszy Władimira Putina. Jak je naprawić, by wyjść z twarzą, nie dać się wykorzystywać, ale też nie osłabiać naszego bezpieczeństwa? Jako pierwszy odpowiada Łukasz Nazarko z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, numer 27 na liście.
Hasłem PiS w tych wyborach jest stwarzać pozory budowy bezpieczeństwa. Takie jest prawdziwe hasło wyborcze i wydatnie widać to w naszych relacjach dyplomatycznych. Ukraina przez ostatni rok, a właściwie półtora roku konfliktu, stała się naszym największym sojusznikiem i my staliśmy się ich największym sojusznikiem. Poróżniła nas kwestia zboża. Zboża, które rzekomo i wszystkie wskazują na to dane, bez większej kontroli zalewało nasz rynek. Więc słusznie polscy rolnicy czuli się zagrożeni w tym temacie. Jednak dyplomacja to umiejętność odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych. A kwestia naszego sojuszu militarnego z Ukrainą jest rzeczą najistotniejszą. Należy doprowadzić do zgody w zakresie handlu żywnością.
Jak naprawić nasze relacje z Ukrainą, by nie osłabiać naszego bezpieczeństwa, by z całego konfliktu wyjść z twarzą i nie dać się wykorzystywać? Jacek Niedźwiecki, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, miejsce na liście numer 5.
Przede wszystkim należy walczyć o swoje, tak, o swoje interesy, z poszanowaniem interesów ukraińskich. Uważam, że w tej chwili my gasimy pożar, który Prawo i Sprawiedliwość sam zapalił tą sytuacją ze zbożem. Przecież o tej sytuacji było wiadomo już rok temu. Ten problem był wielokrotnie omawiany, a w tej chwili to państwo PiS po prostu ten pożar próbuje benzyną dalej nadal zagasić. Stosunki nasze powinny być dobre, bo były przez ostatnie 2 lata bardzo dobre, pomagaliśmy Ukraińcom i w tej chwili powinniśmy załagodzić ten konflikt z naszymi poszanowaniem naszych praw i to, co nam jest, co nam będzie najważniejsze ekonomicznie. Także państwo powinno usiąść dalej do negocjacji w sprawie przepływu zboża.
Jak poprawić relacje polsko-ukraińskie? Stanisław Deryhajło, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 5 na liście.
Podstawą niezgody między Polską a Ukrainą to jest rola rolnictwa, które w obu krajach rolę dość istotną odgrywają. Tylko my musimy wiedzieć, że istota rolnictwa ukraińskiego to nie jest w rozumieniu polskiego rolnika. To nie są indywidualne gospodarstwa rolne, to są potężne spółki europejsko-światowe, które produkują żywność, a tam Ukraińcy pracują w większości za miskę ryżu. Dlatego też musimy dojść do porozumienia jako Europa z Ukrainą, w jaki sposób, jaką rolę będzie spełniało rolnictwo ukraińskie w przyszłej Europie. Bo nawet jeżeli dzisiaj wstawimy zakaz importu i różnych innych takich rozwiązań, to rolnictwo ukraińskie nie zniknie. Te holdingi będą dalej tam uprawiać i produkować żywność, nie trzymając żadnych norm i zalewać nią świat. Musimy siąść do poważnych rozmów, już nie jako Polska, ale jako Europa przede wszystkim. Jeżeli Europa mówi, że powinniśmy być solidarni, to my dziś oczekujemy tej solidarności od Europy i jakiejkolwiek pracy od rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Jak poprawić relacje polsko-ukraińskie, by było strategiczne partnerstwo między krajami? Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica na liście numer 1.
Panie redaktor, uważam, że już dość przysłowiowej polityki miłości. Pomogliśmy w pierwszych minutach, w pierwszych godzinach państwo polskie społeczeństwo w dozbrajaniu, w humanitarnym przyjmowaniu wszystkich uchodźców, którzy przekroczyli ukraińską granicę i poczuli się bezpiecznie. I państwo i mieszkańcy naszego kraju zapewnili to bezpieczeństwo. Teraz musimy zacząć w końcu uprawiać politykę twardych interesów. Gdzie są zapewnienia, konkretne porozumienia, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy? Ja sądzę, że jeżeli będziemy tak dalej prowadzili politykę zagraniczną, poklepywania się po plecach i stawiania do wspólnych zdjęć na konferencji, konferencjach, jak widzimy, nie na wiele się zdało, bo podczas, gdy przemawiał prezydent naszego kraju, pan prezydent Ukrainy po prostu wyszedł z tego w tym momencie z sali. To jest niedopuszczalne. Jeżeli faktycznie są dobre relacje, to powinniśmy wyegzekwować przede wszystkim kontrakty na odbudowę Ukrainy dla polskich firm i zapewnić polskim pracownikom pracę na długie, długie lata.
Teraz Grzegorz Gorlo, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, numer 5 na podlaskiej liście.
Fakty, fakty, fakty. Dzisiaj w Polsce mamy cenę kukurydzy skupu 300 zł za tonę mokrej kukurydzy. My z hektara zbieramy 80 kwintali kukurydzy. W Ukrainie zbiera się 250-240 kwintali z hektara. My dokładamy dzisiaj 2,5 tysiąca złotych do jednego hektara uprawy kukurydzy. Tam zbiera się to dużo, dużo taniej. Właścicielami trzech potężnych spółek zarejestrowanych w Cyprze, w Ukrainie, to jest około 700 tysięcy hektarów czarnoziem 4-metrowego, nie są spółki ukraińskie. My musimy mówić o faktach, a nie pozwalać, żeby nas wciągano w konflikt. Dzisiaj, jeżeli nie zareagujemy i ostro nie postawimy, zareagujemy na sytuację kryzysową w rolnictwie, za rok będziemy mieli totalne problemy w rolnictwie. To są już spółki, które przetwarzają nam dzisiaj mięso. My produkujemy filet kurczęcy w cenie 19 zł za kilo, Ukraińcy 14. To jest bomba, która wysadzi nam cały przemysł rolno-spożywczy, rolników. Musimy naprawdę bronić naszej pozycji. Bardzo dziękuję.
Jak poprawić polsko-ukraińskie relacje, by Polska była bezpieczna? Odpowiada Jarosław Zieliński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Miejsce na liście numer 5.
Polska pośpieszyła z ofiarną pomocą Ukrainie, bo Ukraina walczy o wolność swoją i naszą, nasze bezpieczeństwo. I my jako państwo polskie też wpłynęliśmy naszą polityką, naszą dyplomacją, naszą postawą na zmianę stanowiska Europy i świata, także Stanów Zjednoczonych, ale głównie Europy. Najgorzej było z Niemcami, najgorzej, najtrudniej nie było ich przekonać, ale dzisiaj wszyscy pośpieszyli już za naszym przykładem z pomocą dla Ukrainy. Daliśmy broń jako Polska, przyjęliśmy miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, no ale nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasze interesy gospodarcze były naruszane, tym bardziej, że rzeczywiście na Ukrainie rolnictwem zajmują się i produkcją rolną wielkie korporacje, oligarchowie z różnych krajów, a nie ukraińscy rolnicy. Także to nie jest pomoc dla rolników ukraińskich, tylko to jest interes właśnie tych wielkich holdingów zagranicznych. My musimy zadbać o interesy polskiego rolnictwa i stąd nasza decyzja, mimo że Unia Europejska podjęła inne decyzje, dla krajów zachodnich, które są daleko, ten problem jest mniej zrozumiały. My musimy zadbać o nasze polskie interesy i polskiego rolnictwa.
Nasi goście wypowiadali się na temat stosunków polsko-ukraińskich. Kolejne pytanie będzie dotyczyć coraz większej migracji na nasz kontynent mieszkańców Afryki i Azji.
Debata w Polskim Radiu Białystok.
Jedni mówią, że chowamy głowę w piasek i nie chcemy na ten temat dyskutować. Inni mówią zdecydowane nie dla przymusowej relokacji migrantów. Ale od tego tematu nie da się uciec. Jak rozwiązać problem zalewającej Europę fali nielegalnej migracji? Odpowiadał Łukasz Nazarko z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Szymona Hołowni, numer 27 na liście.
To, tak jak wspominałem wcześniej, problemu migracji nie rozwiąże jeden kraj, tylko szeroka współpraca międzynarodowa. Mam wrażenie, że Unia Europejska, kiedy wypracuje już pełną zgodę, jak należy z tym tematem się zmierzyć, no, powinna wymagać od swoich członków solidarności. Tak jak my chcielibyśmy, aby teraz współpraca międzynarodowa w zakresie tej wojny hybrydowej na naszej wschodniej granicy sprowadziła się też do wsparcia naszego kraju, tak samo my powinniśmy być też solidarni wobec problemów naszych europejskich partnerów. Problemem oczywiście migracji będziemy się mierzyć nie tylko nasze pokolenie, ale i kolejne, bo zmiany klimatyczne, za które generacje nasze i poprzednie są współodpowiedzialne, będą powodować narastanie tego problemu. Więc współpraca, współpraca, współpraca.
Jacek Niedźwiecki, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Miejsce na liście numer 5.
Szanowni Państwo, w ciągu 8 lat rządów PiS wydano rekordową liczbę praw pobytu dla migrantów. spoza Europy. Najwięcej dla Gruzinów i Hindusów. W tym samym czasie straszył Polaków, PiS straszył Polaków napływem uchodźców w ramach mechanizmów relokacji w Unii Europejskiej. Podam może przy cyfry. W 2015 z Indii obywateli przybyło 2000 Hindusów. W 2023 roku 14 tysięcy. Z Zimbabwe 24 osoby w 2015, 2,5 tysiąca w 2023. Obywateli Turcji 7 tysięcy w 2023 roku, a tylko 2 tysiące w 2015. Tu należy współpracować z Unią Europejską. W tej chwili nie ma nakazu migracji do Polski obywateli z Afryki i z Azji, bo ponieważ bardzo dużo osób przyjęliśmy z Ukrainy. Także temat dla Polski w tej chwili nie istnieje. To Prawo i Sprawiedliwość próbuje sztucznie odmuchać ten balonik imigrantami, a sami wiemy, co robili, sprawdzając migrantów.
Jak rozwiązać problem nielegalnej migracji w Europie? Odpowiada Stanisław Derychajło, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 5 na liście.
Ja jestem za przeciwny jakiemukolwiek przymusowi, w tym przymusowi relokacji imigrantów z Afryki i Azji. Tak więc tutaj jasno się tutaj możemy określić. Natomiast to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli handel polskimi wizami, to tak naprawdę to jest zdrada narodowa i zbrodnia. To powinna być naprawdę specjalna komisja ku temu powołana, bo takich rzeczy się nie robi. Z jednej strony mówi się, że będziemy bronić przeciwko relokacji, a z drugiej strony sprzedaje się wizy. Czegoś tutaj nie rozumiem i to wywołuje mój bunt i sprzeciw. W jaki sposób rozwiązać problemy relokacji? Jeżeli dzisiaj nadal będzie będą sprawowane takie rządy, jakie teraz są, to raptownie bezrobocie będzie sięgało zenitu. Nikt nie będzie chciał na Podlasie przyjechać i zamieszkać tutaj, a nasze dzieci będą musiały się spakować i wyjechać. Więc tutaj musimy sięgnąć po zdrowe mechanizmy gospodarcze i odbudować to, co zostało zachwiane. I to jest przede wszystkim nasza rola i zadanie.
Europę zalewa fala nielegalnej migracji. Co z tym zrobić? Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica na liście numer 1.
Rządzący, Prawo i Sprawiedliwość, premier Mateusz Morawiecki i podlegli jemu urzędnicy znaleźli sposób, co zrobić, sprzedając lewe wizy dla krajów afrykańskich i azjatyckich. Ciekaw jestem, kto sobie z tego procederu napchał kieszenie. To jest pierwsze pytanie. Przede wszystkim powinniśmy powołać tutaj komisję sejmową, żeby tą sprawę wyjaśnić do samego spodu i żeby przyszłe pokolenia polityków, polityczek, które będą urzędowały czy w ministerstwach, czy też w Sejmie, czy też w Senacie, nigdy się tego nie dopuściły. Straciliśmy twarz na arenie międzynarodowej wśród swoich sojuszników, również natowskich. Stany Zjednoczone to tolerują tylko z jednego względu, bo minister Mariusz Błaszczak jedzie z reklamówkami pełnymi pieniędzmi i bez offsetu, bez przetargu kupuje amerykański sprzęt. W innym przypadku naprawdę mielibyśmy tutaj problem z relacjami polsko-amerykańskimi. Nigdy w naszym kraju nie powinno dojść do takiej sytuacji. Zgodzę się to ze swoim przedmówcą.
Na nielegalną migrację na Starym Kontynencie powie teraz Grzegorz Gorlo, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy numer 5.
Odrobina faktów. Było nas 40 milionów, dzisiaj mieszka w Polsce 37 milionów. Potrzebujemy 5 milionów ludzi do pracy. Co na to? Jak to zareagujemy? Ja uważam, że czynniki demograficzne, które następują w Polsce i w Europie, one są dzisiaj dla nas tak dramatyczne, że my możemy zachwiać całą gospodarką, nie tylko Polskę, ale Europy. Jeżeli chodzi o demografię i jeżeli chodzi o ludzi do pracy, my potrzebujemy ludzi do pracy, ale musimy to robić pod kontrolą i uważam, że to jest tak naprawdę rzecz, która jest już dzisiaj nieunikniona. Dzisiaj, jeżeli ktośkolwiek z panów prowadzi jakąkolwiek fabrykę, mi się niestety muszę coś tam prowadzić, także ja mam około 400 pracowników i to z całego świata, żeby można było prowadzić produkcję. Bez tych ludzi ja już dzisiaj muszę zamknąć fabryki i nie mam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. To dotyczy również średnich gospodarstw, dużych gospodarstw, firm przetwórczych, fabryk. Dzisiaj musimy się dostosować do sytuacji, w której się znajdujemy, a jest ona trudna.
Jak rozwiązać problem nielegalnej imigracji w Europie? Jarosław Zieliński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, miejsce na liście numer 5.
Czym innym jest zaproszenie do pracy do Polski na legalny pobyt czasowy pracowników, a czym innym zalew nielegalnych imigrantów, którzy niosą ze sobą ogromne niebezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego i życia państw. Wydawało się, że obłędna polityka Angeli Merkel, byłej kanclerz Niemiec, która narzuciła Europie politykę otwartych drzwi, dawno już się skompromitowała na tyle, że nie wróci. Wraca dzisiaj niestety w wydaniu niektórych państw europejskich, zwłaszcza Niemców. Znowu się próbuje narzucać nam, między innymi Polsce i innym krajom, ten mechanizm przymusowej relokacji. Polska na to się nigdy nie zgodzi. Prawo i Sprawiedliwość, póki będzie przy władzy, będzie pilnowało bezpieczeństwa polskich granic, polskiego terytorium i na pewno nie zgodzimy się na żaden przymus, bo musimy pilnować swojego bezpieczeństwa, swoich interesów, ale zachęcamy do tego inne kraje europejskie, żeby robiły to samo, bo niestety i z południa Europy i z południa Polski dzisiaj mamy problem, który musimy też rozwiązywać, prowadząc na przykład właśnie kontrolę
graniczną.
Za nami
trzy pytania i odpowiedzi naszych sześciu gości, uczestników przedwyborczej debaty o funkcjonowaniu służby, o bezpieczeństwie. Teraz kandydaci na podlaskich posłów będą mieć po minucie na ripostę, ustosunkowanie się do wypowiedzi swoich konkurentów politycznych bądź jednego rywala. Kolejność taka sama jak przy udzielaniu odpowiedzi na pytania i ten sam specjalny sygnał odmierzający czas.
Debata w Polskim Radiu Białystok.
Jako pierwszy wypowie się Łukasz Nazarko z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga.
Szanowni Państwo, nie możemy czuć się bezpiecznie w naszym kraju w obliczu wyzwań współczesnego świata i sytuacji w Europie. Musimy wybierać odpowiedzialnych polityków, zdolnych do budowania porozumień, sojuszy, a nie generujących wyłącznie konflikty. Ludzi, specjalistów, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, którzy potrafią rozwiązywać problemy i którzy są kreatywni. A jeżeli już mowa o kreatywności, to chciałbym zaprosić słuchaczy do spotkania w trakcie kampanii z moją osobą w moim kampanijnym pojeździe komunikacji z mieszkańcami KPKM27 i porozmawiać na tematy bezpieczeństwa i jak wspólnie możemy uczynić nasz kraj bezpieczniejszym. Dziękuję.
I teraz ostatnia minuta w naszej przedwyborczej debacie dla Jacka Niedźwieckiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska.
Tu pan poseł Zieliński wspominał, że to byli imigranci, którzy przyjechali za pracą, tak? To z ostatnich ZUS-owskich wyliczeń na 160 tysięcy tych przyjezdnych ludzi za pracą z Azji, z Afryki, tylko zarejestrowanych z nich jest 10 tysięcy, około 10 tysięcy. Gdzie jest ta reszta 150 tysięcy tych imigrantów? Gdzie oni się podzieli? Mówimy tutaj o bezpieczeństwie państwa. Dwa lata temu minister Baszczak zapowiadał zakup 1000 czołgów. W tej chwili zakupionych jest 180. 700 samobieżnych haubic K9. Zakupionych jest 212. 96 śmigłowców uderzeniowych zakupionych. W ogóle nie ma tych śmigłowców. Pamiętamy sytuację w 2015 unieważnieniem przetargu na Caracale. My musimy zapłacić 80 milionów Francuzom za ten przetarg. Ile można było broni kupić za te pieniądze? Zakup 500 Himarsów. Amerykanie nie byli w stanie wyprodukować takiej ilości systemów.
Teraz minutę na wypowiedź ma Stanisław Derehajło, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Ja tak się zastanawiałem, co w tym momencie mam powiedzieć, bo tak rozmawialiśmy ze sobą bardzo poukładanie i fajnie. To też służy na przyszłość. Dobrze, że w sprawach bezpieczeństwa będziemy mówili przybliżone głosem, bo Podlasianie są dla nas najważniejsi. Ale mi, tak, ja cofam się do historii. Czy dziś powstają jednostki wojskowe, które są lokowane w województwie podlaskim, czyli zmiana, podnoszona temat zmiany koncepcji obrony naszych granic, a ja tak sobie myślę o 1939 roku, kiedy Polska wydała bitwę graniczną i czołgi niemieckie przyjechały się po dzielnych naszych żołnierzach. I to był jeden z błędów militarnych, które ponieśliśmy. Więc bardzo też zwracam uwagę w swoim programie Podlasie Przyszłości o tym temacie, że obrona cywilna to jest to, co musimy odbudować, co musimy zrobić, co musimy zaproponować Podlasianom, jak mamy się zachować po tym wszystkich działaniach wojennych, które będą się toczyły. A dodatkowo jeszcze bezpieczeństwo wewnętrzne, na które powinniśmy złożyć uwagę, to jest coś, co jest przed nami.
Dokładnie minutka minęła. Teraz Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica.
Bezpieczeństwo jest bardzo ważne i istotne. Bezpieczeństwo to są ogromne kwoty wydawane na dozbrojenie, doposażenie naszej armii. Bezpieczeństwo to tylko w tym roku pochłonęło z budżetu państwa 137 miliardów złotych. Zadaję więc pytanie, jakie z tych 137 miliardów trafi do Podlasia? Chodzi mi o to na zlecenia dla podlaskich firm metalowych, jeżeli chodzi o produkowanie, już nie mówię oczywiście o bombach, o rakietach przy granicy, bo to jest nierealne, ale na przykładowo gąsienic, jakichś podzespołów do polskiej grupy zbrojeniowej, gdzie to właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma wpływ na to, na tą grupę zbrojeniową, która bierze gro z tych środków, które są wydawane w naszym kraju. My musimy zadbać o absolwentów naszej Politechniki Białostockiej, którzy są świetnie wykształceni, ale po skończeniu studiów wyjeżdżają z naszego województwa i nasze województwo się wyludnia. Musimy przede wszystkim ściągnąć i lobować za tym, żeby fabryki, firmy powstawały na terenie naszego województwa i z tego
minuta
tortu, żeby
minęła,
do województwa podlaskiego coś w końcu
trafiało. Wypowiedź pana Grzegorza Gorle, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy.
Grzegorz Gorlo, Bezpartyjni Samorządowcy. Szanowni Państwo, 16 lat jestem samorządowcem, byłem. Uważam, że Polska to stoi samorządem. Rozwój Polski to zdrowe samorządy, które dynamicznie stabilizują sytuację całego kraju. Dzisiaj, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to przypominam Państwu, że cała armia stanęła w miejscu, kiedy jeden mały wirus, koronawirus, sparaliżował cały świat. To nie był najsilniejszy z wirusów, który mieliśmy do czynienia. Przed nami są kolejne rzeczy, takie jak na przykład chapaj, czyli ptasia grypa, która może być wielokrotnie większym zagrożeniem. Dzisiaj potrzeba nam współpracy, myślenia daleko do przodu. Ale ta współpraca i myślenie do przodu chciałbym, żeby się opierała o ludzi profesjonalnych, ludzi, którzy oparci są o naukę i o wiedzę. Dzisiaj mamy ideologię, która przepycha się z brakiem kompetencji. Ten brak kompetencji chcielibyśmy jako samorządowcy wypchać z naszego środowiska.
I ostatnia minuta w naszej przedwyborczej debacie dla Jarosława Zielińskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
W polityce bardzo ważna jest wiarygodność. Jakie były rządy obecnej opozycji, to pamiętamy. Między innymi linia obrony ewentualnej na Wiśle, czyli Polska Wschodnia byłaby mięsem armatnim, byśmy byli oddani Rosjanom, gdyby weszli do nas, tak jak weszli na Ukrainę. Niech pan po prostu posłucha, bo wasze wypowiedzi są po prostu niewiarygodne i kłamliwe. Prawo i Sprawiedliwość to bezpieczeństwo Polski i Polaków, to bezpieczeństwo Polski Wschodniej, naszego województwa, to są nowe jednostki wojskowe tworzone, odtwarzane, wzmacniane. To jest coraz lepsze wyposażenie naszego wojska, naszych sił zbrojnych, nowoczesny sprzęt, uzbrojenie. To jest bezpieczeństwo wewnętrzne, które zapewnia policja, inne służby, straż graniczna, to jest bezpieczeństwo granicy. To jest właśnie czuwanie nad tym, żeby polskie terytorium było bezpieczne i żeby Polacy mogli żyć bezpiecznie teraz i w przyszłości, w przyszłych pokoleniach. Także naprawdę w wyborach 15 października trzeba się zastanowić, czy chcemy powrotu tego wszystkiego, co było, likwidacji jednostek wojskowych, posterunków policji i wszystkiego, co się dało likwidować, czy bezpieczeństwa i tworzenia, wzmacniania właśnie tej ważnej dziedziny.
Debata o bezpieczeństwie dobiegła końca. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dziś Łukasz Nazarko z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Szymona Hołowni, numer 27 na liście, Jacek Niedźwiecki, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych, miejsce na liście numer 5, Stanisław Derechajło, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 5 na liście, Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica na liście numer 1.
Dziękuję.
Grzegorz Gorlo, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy numer 5 na podlaskiej liście. Oraz Jarosław Zieliński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, miejsce na liście numer 5.
W górę serca, dziękuję.
Dziękuję panom za przybycie do studia. A do usłyszenia mówi Renata Reda za tydzień. Przedwyborcza debata o gospodarce.
Debata w Polskim Radiu Białystok.